10,5 minuty po godzinie 15. Upalna sobota, 29 dzień czerwca. Program realizuje Ryszard Wojtowicz. Przed mikrofonem Adam Michalkiewicz. Dzień dobry. Do 16 będziemy razem z Państwem. Będą także wielkopolscy dziennikarze. Ale najpierw najważniejsze informacje tego tygodnia. Marszałek i zarząd województwa dostali w poniedziałek absolutorium. Zagłosowali radni Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy, a radni Prawa i Sprawiedliwości wstrzymali się od głosu. Opóźni się budowa nowej siedziby Teatru Muzycznego w Poznaniu. Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej samorząd zamierza ogłosić nowy przetarg na przeprowadzenie inwestycji. W Lesznie w poniedziałek rozpoczęła się przerwa technologiczna Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Z tego powodu ponad 20 tysięcy mieszkań zostało pozbawionych ciepłej wody. A we wtorek absolutorium dostał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Poparli go radni Koalicji Obywatelskiej Polski 2050 i Lewicy, a przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości byli przeciw. Służby weterynaryjne zlikwidowały kolejne ognisko ASF w Wielkopolsce. Wirusa wykryto w Połajewie w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim. Była premier Hanna Suchocka odebrała w Poznaniu nagrodę Stukot 56 w kategorii Oboga. Statuetkę Stukot odebrał zespół religijny Siewcy Lednicy, a w trzeciej kategorii Prawo i Chleb nagroda trafiła do organizatorów akcji Zupa na Głównym. Poznańskie uczelnie spadły w rankingu perspektyw. Nadal najlepszy w naszym regionie jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ale UAM spadł jednak o dwie pozycje na miejsce szóste. 45 milionów złotych ma kosztować dostosowanie stadionu Warty przy drodze Dębińskiej w Poznaniu do wymogów pierwszej ligi. Zagorzały przeciwnik delfinariów komercyjnych został w tym tygodniu nowym dyrektorem Poznańskiego Ogrodu Zoologicznego. Na czele ZOO stanie Piotr Przyłucki. Zalane ulice, nieprzejezdne drogi, uwięzieni w autach ludzie. To krajobraz po burzy, która przeszła w czwartek nad Kaliszem. I wreszcie piątek, 28 dzień czerwca. Tego dnia obchodziliśmy 68. rocznicę czerwca 56. roku. A za chwilę o wybranych wydarzeniach ostatnich dni w Wielkopolsce będziemy rozmawiać z wielkopolskimi dziennikarzami.
To był tydzień w Wielkopolsce. Play with me, do what you want with me. You won't see me putting up a fight. Look at me, look what you've done to me. Never let me go after tonight. This feeling that I feel, I don't wanna hide. Candlelight is how I like to see you say my name.
Candlelight is how I like to see you say my name in the dark. To był tydzień w Wielkopolsce.
16,5 minuty po godzinie 15 w studiu goście Marta Danielewicz, Gazeta Wyborcza.
Dzień dobry.
I Witold Kłądzewicz, redaktor naczelny portalu epoznań.pl.
Dzień dobry.
Czekamy jeszcze na Wojciecha Wybranowskiego, redaktora naczelnego serwisu Holistic News. Mam nadzieję, że do nas dołączy, potwierdzał udział. Mamy nadzieję, że dotrze jeszcze przed końcem programu. Zacznijmy od uroczystości. Czerwiec 56 roku. Odbywały się one przez cały dzień wczoraj właśnie w Poznaniu. Rozpoczęły się o 6 rano, zakończyły wieczorem. Był też marsz zakładów cegielskiego przed pomnik poznańskich krzyży. Były przemówienia do bohaterów czerwca 56 roku. Prezydent Poznania mówił, że gdyby nie wasza determinacja, świat byłby gorszy. Był też list Andrzeja Dudy. Czy 28 czerwca Poznań żyje tą rocznicą? Czy widać, że to ważny dzień dla miasta? Marta Danielewicz.
Dla mnie osobiście to taka słodko-gorzka zawsze rocznica. Słodka z jednej strony dlatego, że towarzyszy jej cudowna inicjatywa sprzed kilku lat Żądamy Chleba, która wspiera zupę na głównym, czyli inicjatywę pomagającą osobom w kryzysie bezdomności. Zainicjowałem kilku poznaniaków i jest to super czas w ogóle na to, żeby faktycznie zebrać fundusze i wesprzeć organizatorów zupy na głównym. A gorzka dlatego, że większość uroczystości odbywa się przed zakładami Hipolita Cegielskiego. No, a dzisiaj one nie są cały czas w najlepszym stanie. Wręcz kiedy prominentni politycy, urzędnicy mówią o największym zakładzie w Poznaniu, no dzisiaj nie mają na myśli generalnie obecnych zakładów Hipolita Cegielskiego. Przez ostatnie lata też rządów Zjednoczonej Prawicy praktycznie nic tam się nie zmieniło, chociaż plany były szerokie. De facto nowa władza też, mam takie wrażenie, zaliczyła falstart, przynajmniej pozbywając się głównej, znaczy tymczasowej prezes
Elżbiety,
tak, obecnej prezes Wojskowych Zakładów Motoryzacyjnych. Wiem, że pracownicy i związkowcy wiązali z nią duże nadzieje na to, że gdzieś tam odbuduje ten prestiż w końcu, po wielu latach. Ja sama pamiętam, jak lata temu pisałam o tym, że pracownicy nie mają co robić. Majątek ceglarza jest wyprzedawany, a oni zamiatają puste już właściwie hale. Ja wiem, że ta potęga jakby i legenda Poznania, ona nie może jakby z naszej mapy zniknąć. No pytanie tylko, czy uda się to uratować. Dlatego jakby dla mnie ta rocznica jest gorzka, zresztą chyba na tych uroczystościach co roku przynajmniej szef Poznańskiej Solidarności Jarosław Langa o tym wspomina, nie tylko pod zakładami Cegielskiego, ale także pod pomnikiem.
I cały czas ta przyszłość Cegielskiego jest niepewna. 28 dzień czerwca to właśnie taki dzień, kiedy te pytania o Cegielskiego zawsze co roku się pojawiają?
No siłą rzeczy, bo w Cegielskim wszystko się zaczęło i to w zasadzie zanim na sztandary wyniesiono hasła wolnościowe, chodziło o to, że dołożono pewien podatek, że pracownicy i to przodownicy pracy, wydawałoby się osoby, które przez tamtą władzę były hołubione, musiały zapłacić dodatkowy podatek, przez to ich siła nabywcza mniej mieli pieniędzy na zakupy. To było pretekstem. Oczywiście każda rocznica przywołuje pytania o przyszłość Cegielskiego, ale co do samych obchodów, no pewnie trudno się przyczepić. To były takie oficjalne, trochę smutne, pod pomnikiem złożenie kwiatów w otoczeniu harcerzy szkół. Sam jako uczeń 8 LO pamiętam te obchody. Czasem chodziliśmy w ramach lekcji historii, czasem dostaliśmy za to nawet jakąś dobrą ocenę. Pewnie trudno się przyczepić. To tak będzie wyglądało, chociaż pewnie wszyscy sobie byśmy życzyli, aby tym świętem żyło całe miasto. Myślę, bo czasem, tylko każdą rocznicę musimy żyć w sposób naturalny. Tego nie da się inkubować, tego nie da się ludzi zmusić do tego. Natomiast mam na myśli, czy jakby myślę sobie o obchodach święta Genewy w miasto Szwajcarii, które 400 lat temu, no można powiedzieć, uzyskało wolność, ale tak naprawdę jest strasznie dęta historia, dlatego że to było miasto, które przez moment należało do Francji, przez moment był republiką, potem dołączyło się do Szwajcarii, ale 400 lat temu atakowali księcia Sabaudi Genewę. Genewa się dzielnie broniła. No i podobno jakaś kobieta polała na żołnierza z Sabaudi zupę z muru. I to dało początek imprezie, która do dzisiaj w grudniu rozpala Genewę. Po prostu wszyscy wychodzą na ulicę, mimo że jest to zima. Wszyscy traktują to z przymrużeniem oka, ale jest to prawdziwe święto, którym żyje całe miasto. Przy okazji jakiś bieg, jakieś spotkania, do dzisiaj się tam zupę gotuje. Chciałoby się czegoś takiego, to ale nam
29 czerwca w imieniny miasta takie no właśnie, ale nam mieć, chociaż na to chyba też nie ma pomysłu.
Bardzo łatwo krytykować. Mówię, byłoby fajnie coś takiego zrobić. Skoro takiej żywej tradycji nie ma, to cieszmy się tym, co jest. Czyli taką poprawnością polityczną i tym, że młodzież pojawiła się. Uważam, że sympatycznym akcentem było racowisko kibiców, chociaż to nie jest środowisko, którego jest mi szczególnie blisko, ale to, że się spontanicznie sami siebie
poza tymi oficjalnymi
spotkali. Tak.
Aczkolwiek być może faktycznie należałoby coś tam odświeżyć w tym programie, coś tam być może dodać, żeby nie tylko tym uroczystościom towarzyszyły te oficjałki, a być może coś więcej.
Może jakiś koncert na zakończenie, to nie musi być oczywiście koncert muzyki rozrywkowej, ale jakieś wydarzenie. Za 2 lata 70. rocznica, uczestnicy czerwca to już starsi ludzie, z roku na rok też ich coraz mniej było widać wczoraj, że wielu z nich już schorowanych, o laskach. Czy ich relacje są dobrze udokumentowane? Czy zostawiamy coś dla przyszłych pokoleń, że oni będą mieli te relacje uczestników, bezpośrednich świadków tych wydarzeń czerwca 56. roku?
Wydaje mi się, że nie najgorzej, ale nie jestem historykiem, nie chciałbym tutaj wypowiadać się za IPN, ale to jest stosunkowo nieodległa historia. To jest nieprawdopodobne, jak to jest niedawna historia.
To dla nas, ale dla tych, co pewnie teraz się rodzą,
To dało czas na udokumentowanie. Mieliśmy bardzo dużo lat już świadomych, kiedy można było z tymi ludźmi porozmawiać, więc mi się wydaje, że to jest nieźle udokumentowane. Oczywiście chciałoby się więcej, chciałoby się inaczej. Ja raczej mam taki kierunek z przymrużeniem oka, aby to potraktować. Po prostu moment, abyśmy spotkali się razem i nie wiem, z sąsiadami, ze znajomymi przy tej okazji zrobić coś razem. Urząd Marszałkowski robił piknik na Fest nie tak dawno. To wydaje się był duży sukces, bardzo dużo osób przyszło. Gdyby to powiązać, gdyby to był pretekst przy okazji czerwca, uważam, że nic złego by się nie stało, gdybyśmy z tej sceny usłyszeli parę słów, co tak naprawdę świętujemy, że dzisiaj ta nasza wolność i możliwość spotkania zaczęła się właśnie wtedy od pierwszego zrywu ku wolności i pierwszy zryw przeciwko komunistycznej Polsce.
Przyznam się szczerze, że jak zadałeś teraz to pytanie, to tak sobie przypomniałam swoje czasy edukacji, chodzenia do szkoły i lekcje historii. I pamiętam, że zawsze w ogóle ta historia współczesna była dość po macoszemu traktowana.
Jeśli w ogóle się do niej doszło.
Tak, jeśli w ogóle się właśnie do niej doszło. I nie przypominam sobie, żeby jakoś, to znaczy inaczej, no ja jestem Wielkopolanką, bo wychowałam się pod Poznaniem. No i oczywiście, że jakby nauczyciele opowiadali o tych wydarzeniach, uczestniczyli. Natomiast jakby to nie wychodziło poza ramy podręcznika, nie? To znaczy nie było żywych spotkań z żywą jeszcze historią, bo mówimy o świadkach tych wydarzeń, o ludziach, którzy bardzo je dobrze pamiętają, właściwie o równolatkach osób, które są gdzieś tam na poziomie tym podstawowym edukacji. No i myślę, że być może tego trochę brakuje, to znaczy dużo miejsca poświęcamy już od kilku lat powstaniu wielkopolskiemu i dużo uwagi przykładamy, chociaż to jest jeszcze bardziej odległa historia, nie? I jakby dużo osób w tym czasie w ogóle przypomina sobie, a mój dziadek, pradziadek walczył w powstaniu wielkopolskim. No i kiedy przychodzi do wspomnień czy do pamięci tego czerwca, no to tak de facto trochę ja powiem szczerze, że czuję jakiś niedosyt, chociaż ja nie jestem w ogóle zwolenniczką jakiejś martyrologii i sięgania w ogóle, wspominania pamięcią, czy rozdrapywania w ogóle ran przeszłości. Absolutnie nie. Aczkolwiek no to jest taka historia jednak jedna z bliższych i data jedna z najważniejszych.
Zmieniamy temat. Przez Poznań idzie właśnie teraz, o tej porze, 20 już Marsz Równości. Kiedyś były protesty przeciwników, w ochronę było zaangażowanych kilkuset policjantów, latały śmigłowce nad miastem. Teraz jest już zdecydowanie spokojniej. Czy to wydarzenie budzi jeszcze emocje? Jak można porównać ten pierwszy, drugi, trzeci Marsz Równości z tym, co jest teraz, 20? marsz, który właśnie przemierza przez Poznań. Witold Kuncewicz, Poznań.
Wydaje mi się, że już tych emocji nie budzi i to jest sukces organizatorów. To chyba o to chodziło. Dzisiaj to jest święto radosne, bez większych ekscesów, chociaż jakieś ekscesy są. Tutaj mamy informację, że jest jakaś kontrmanifestacja niewielka, spacyfikowana. Ale to jest jakby w naszym krajobrazie i to też bardzo wiele się zmieniło. Każdy z nas pewnie w otoczeniu ma osoby nieheteronormatywne i no trudno udawać, że to jest coś dziwnego, że to jest coś nienormalnego. Więc marsz z jednej strony stracił swoje paliwo, bo był po to, aby zaakcentować tę odrębność, a dzisiaj to jest zupełnie normalne, ale widząc, jak radosny, nawet bym powiedział, festiwal się przerodził, no to absolutnie jest duch w narodzie, ludzie chcą się spotykać, nie mam absolutnie nic przeciwko bo przyjechałem rowerem do studia, zamierzam wrócić, nie chodzę w Marszu Równości, ale tak samo jak nie chodzę w Marszu Za Życiem, ale zamierzam rzucić okiem, jak to wygląda i widziałem, że to jest całkiem, całkiem radosne święto.
Czy też zmienił się termin tego marszu? Czerwiec łatwiejszy jest chyba organizacyjnie niż, nie wiem, październik, listopad, jak to było w trakcie tych pierwszych edycji.
Właśnie. I w ogóle ta ponura pogoda. W redakcji przeglądaliśmy zdjęcia w ogóle właśnie z tych pierwszych marszów. One były takie smutne, ponure. Jeszcze ta brunatna pogoda, coś okropnego. Tych flag właściwie nie było widać. To była garstka ludzi, którym towarzyszył strach, wstyd. No i niesamowita odwaga, nie? Znaczy to po prostu to było... Jak sobie dzisiaj po prostu o tym wspominam, bo ja właśnie przed wizytą w studiu chciałam jeszcze uczestniczyć w marszu, chociaż zaakcentować, że jestem. Byłam tam niecałą godzinę, marsz jeszcze nie zdążył wystartować. Natomiast no tam dzisiaj to jest morze ludzi. Znaczy to jest naprawdę potok ludzi. Te kontrmanifestacje, o których pan wspomniał, one nawet były dwie, ale one... Właściwie
symboliczne. Kilkanaście osób.
Absolutnie. Tam właściwie nikt nie słuchał, nie słychać było żadnych wulgarnych haseł. Nikt nie rzucał butelkami, kamieniami. Policja w ogóle, świetnie w ogóle zachowanie policji, bo taki kordonem otoczyli osoby, które nie chciały przepuścić jakby uczestników marszu, żeby ten marsz się chyba rozpoczął. Właściwie w 20 sekund po prostu przenieśli protestujących na bok i mówię, też było niewielu. Natomiast nikt z uczestników po pierwsze już nie czuł się zagrożony. Po drugie ewidentnie widać, że ta impreza dzisiaj, bo to już jest taka impreza, przeradza się w taki manifest osobowości, pokazania siebie, wyjścia z jakiejś swojej szuflady, pokazania w ogóle tego, jakby chcieli być postrzegani, czy jak dobrze się czują we własnym ciele. Jedyne zastrzeżenie, które właściwie mam do tej imprezy, to mocna komercjalizacja jej. Po prostu liczba wystawców i straganu, gdzie można cokolwiek kupić, jest ogromna. Oczywiście część tych funduszy trafia do środowisk, które reprezentują mniejszości LGBT i walczą o ich prawa. No i właśnie ten dzisiejszy rocznicowy marsz właściwie też jest pod takim znakiem dostępu i w ogóle związków partnerskich, czyli czegoś, co było obiecane przez po wyborach i przed wyborami 15 października. No i jednak ci ludzie, a naprawdę jest to morze ludzi w Poznaniu przynajmniej, oczekują, że te postulaty zostaną zrealizowane. Zresztą, mówiąc szczerze, jako osoba heteronormatywna też czekam na związki partnerskie, więc...
Pytanie teraz o polityków. Jak oni się zmieniali? Jak to było, kiedy był pierwszy marsz równości w Poznaniu, a jak jest teraz? Czy oni się zmienili? Zmieniło się też ich podejście do takiego wydarzenia?
No tak. Jacek Jaśkowiak w 2015 roku, kiedy został prezydentem.
Czyli 9 lat temu.
9 lat temu. Bodajże pierwszy raz wtedy objął marsz równości swoim patronatem.
Choć tak przekonany do końca nie był na początku. Takie tak. Miał różne dywagacje, czy iść, czy nie iść.
Tak, a ostatecznie poszedł. A dzisiaj jakoś tam współfinansuje ten marsz. Może to i dobrze, bo o tych finansach pewnie jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiać w innym kontekście, ale wiem, że jest wiele zastrzeżeń dotyczących wspierania grupy Stonewall czy ich działań, ale to są pożytecznie wydane pieniądze. To znaczy my tego nie odczuwamy, no bo my nie mamy potrzeby edukacji, przynajmniej no ja nie mam jakiejś większej potrzeby edukacji w kontekście mniejszości seksualnych, ale te braki widać i to przynajmniej w jakichś tam internetowych przede wszystkim dyskusjach. Jak słyszę właśnie o jakichś zastrzeżeniach, to one dotyczą właśnie kwestii powiedzmy etycznych. Ale niewiele osób wie w ogóle, o czym mówi. Ale już tak, jeszcze wracając do twojego pytania.
Do polityków, tak.
Tak, do polityków. No to dzisiaj czołowi politycy są obecni na marszu. Marsz otwierała Katarzyna Kotula, ministra równości. Byli też tam posłowie Koalicji Obywatelskiej.
20 lat temu posłów na marszu, mam wrażenie, chyba nie było. To też pokazuje, że zmieniło się podejście nie tylko ludzi, społeczeństwa, ale polityków.
Tak, no przypomnijmy, że poprzedni prezydent Poznania, Ryszard Grobelny, jednego roku zakazał w ogóle Marszu Równości ze względów bezpieczeństwa. Organizatorzy jednak w sądzie wygrali wówczas sprawę.
Witold Kuncewicz o politykach.
Ja mam duży dystans do obecności polityków na Marszu Równości.
Dzisiejszej obecności?
Dzisiejszej obecności, tak. Ale też tej deklarowanej nieobecności sprzed lat, bo niestety politycy są wyłącznie koniunkturalni i pojawiają się na marszu po to, aby pokazać swoją twarz, aby przemówić do osób, które się zebrały, albo chociaż zaakcentować, że tak, oni są za. A są za dlatego, że to już jest tak oczywisty w tej chwili postulat, że łatwo być może sobie tutaj poprawić notowania. Moim zdaniem prezydent miasta nie jest od tego, aby pojawiać się na Marszu Równości, tylko jest od tego, aby udostępnić, umożliwić bezpieczną i sprawną organizację tego wydarzenia. I porażką Grobelnego było to, że z powodów organizacyjnych czy bezpieczeństwa musiały, no nie wiem, czy odwołać, czy nie wyrazić zgody, ale jakby nie, celował w niedoprowadzenie do organizacji. Trzeba zamknąć ulicę, trzeba wyznaczyć, gdzie to będzie szło, trzeba poinformować mieszkańców, zapewnić służby. To jest rola miasta, dobrego gospodarza, a nie koniecznie przemawianie na marszach równości. Też to są rzeczy, które drażnią. To jest dla mnie rzecz oczywista, Marsz Równości. I jakby tutaj to są rzeczy bezdyskusyjne, ale jeżeli jeszcze jest ktoś w Polsce, dla kogo to jest rzecz jakaś niepokojąca, to na pewno obecność polityków dla nich będzie drażniąca, a nie o to chodzi, żeby drażnić. To nie w tym rzecz, moim zdaniem.
Pytanie jeszcze o flagi na budynku Urzędu Miasta. Dzisiaj o 18:00 pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka powiesi na budynku Urzędu tęczowe flagi. To pierwszy raz, kiedy miasto zdecydowało się na taki krok. I czy to dobry krok? Czy tęczowe flagi na Urzędzie Miasta powinny być?
Nie chcę oceniać, czy to jest dobry, czy zły krok. Ja nie widzę w tym nic złego. Jeżeli miasto żyje tym wydarzeniem, a żyje, to nie jest rzecz na siłę wpompowana.
Bo do tej pory się miasto nie decydowało. Pytanie też, dlaczego?
No, są flagi na ulicy Świętego Marcina. Może być na urzędzie. To ja tutaj nie widzę nic złego i to jest coś troszeczkę innego niż osobista obecność i takie poparcie polityków, tak? To jest troszeczkę inna rzecz. To jest akcentowanie, co się dzieje w mieście, przyłączenie się do tego i ja nie widzę w tym nic złego.
Marta Danielewicz w sprawie flag.
W sprawie właściwie dwóch, znaczy nie tylko flag, to za chwilę, ale chciałam się jeszcze odnieść do słów mojego przedmówcy, że tak, to ma koniunkturalny. Obecność polityków jest jakby wliczona w to, że chcą zyskać poparcie.
Czyli widzą w słupkach, w badaniach opinii publicznej,
tak,
że tak. Społeczeństwo się zmieniło, że czegoś chce.
Tak.
Idziemy,
poza
bo
tym to modne,
zyskamy.
Nie? Jeszcze tak umówmy się. To jest modne, dobrze wygląda, ale myślę, że dla części uczestników, a przynajmniej dla wszystkich organizacji, które walczą o prawa mniejszości seksualnych, no to jest też moment, że mogą ich rozliczać z tego, co dzisiaj mówią, czy co obiecują, albo... Aczkolwiek no, nikt tam nie został wybuczany, a związków partnerskich jak nie było, tak nie.
No właśnie, jesteśmy w momencie, kiedy można powiedzieć, ważą się losy minimum z minimum, tak? W sprawie tych związków partnerskich. No i podziwiam odwagę i tupet pani Kotuli, która nie widzi problemu, aby pojawić się na takim marszu, kiedy wie, że odpowiada za coś, co w dużym stopniu jest zawalone. Więc jakby to jest dla mnie obszar, no hipokryzja to jest takie najdelikatniejsze słowo, ale dobrze. No, jeżeli oczywiście mają prawo, ale też wyborcy mają prawo to ocenić. Jeśli buczą, nie buczą, no na pewno to zrobią przy urnach wyborczych. Choć no,
akurat w tym przypadku
nie tak szybko. Tak.
A co do flag, to przypomina mi się, jak parę lat temu, nie wiem, czy pamiętacie państwo, była sprawa tęczowych flag zawieszonych w pojazdach MPK, w tramwajach. I one bardzo szybko zniknęły. Wówczas chyba część motorniczych zaprotestowała.
Tak.
Ale to było wówczas tak, że to była prywatna inicjatywa grupy Stonewall, która w ogóle za to możliwość
zapłaciła.
Tak, tak. I pamiętam wtedy, że miasto w ogóle nie zabierało jakby głosu w tej dyskusji. W ogóle nie odnosiło się do tego, że de facto coś, za co ktoś zapłacił, nie zostało zrealizowane. Nie?
Urzędnicy nie wiedzieli, w którą stronę ustawić. Tak,
tak, dokładnie. Nie pamiętam takiego głośnego głosu, znaczy w ogóle żadnego głosu sprzeciwu tego, co robi MPK, no to jest przecież miejska jednostka, miejska spółka. Natomiast no, dzisiaj pewnie to zawieszenie flagi jest w jakimś sensie symboliczne, ale czy, nie wiem.
Czy to będzie budziło emocje? Czy w przyszłym tygodniu będziemy mieli konferencje prasowe, interpelacje i inne pisma, że jak to możliwe, że taka flaga zawisła na urzędzie i kto na to pozwolił? Czy to już tych emocji budzić nie będzie, po prostu będzie wisiała, będzie zdjęta po jakimś czasie?
Zdziwiałabym się, gdyby to jeszcze budziło emocje, ale oczywiście pewnie u niektórych osób może i u niektórych przede wszystkim polityków, no bo to myślę, że interpelacje...
Może też będą mówić do swojego elektoratu, który chce takie coś usłyszeć. Marsz Równości idzie właśnie przez Poznań, długa trasa przed nim. A my teraz zmienimy temat, bo jeszcze sporo też czasu zostało do powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że jest zgoda na kontynuację przygotowań do budowy CPK, a decyzję w tej sprawie podjął premier Donald Tusk. Nowe lotnisko według tych zapewnień Donalda Tuska ma powstać do 2032 roku. Zostanie też wybudowana nowa sieć linii kolei dużych prędkości. Wbrew wcześniejszym założeniom nowe linie kolejowe nie będą się łączyć w okolicach lotniska w Barnowie. I co ta decyzja oznacza dla nas, dla Poznania, dla Wielkopolski? Pojedziemy pociągiem do Warszawy w 100 minut, bo tak było...
Tak,
tak, tak, tak,
taka była zapowiedź.
Mamy tutaj wierzyć w to, w te 100 minut, czy to nie należy się w ogóle do tego przywiązywać, patrząc jeszcze na to, jak wyglądał ostatni remont trasy z Poznania do Warszawy, remont
właśnie
trasy kolejowej.
Chciałam powiedzieć, że poprzednikom nie udało się jakoś spektakularnie skrócić tego czasu.
Kto z was ostatnio jechał do Warszawy pociągiem?
Ja jechałem całkiem niedawno, ale akurat miałem dobre doświadczenia. 2 godziny 30 minut, to nie było chyba, nie jest to zły czas.
Czyli 100 minut to byłaby taka godzina, powiedzmy 40. To jest realne? 300 na godzinę, 320 nawet na godzinę między Warszawą i Poznaniem i Warszawą i Wrocławiem mają jeździć pociągi.
No, technicznie oczywiście, że to jest możliwe, bo są dużo szybsze pociągi na świecie. Czy to się wydarzy? Nie mam za dużych złudzeń, ale bardzo bym chciał, więc to jest taka rozmowa o, no właśnie, o samolotach. Co do samej zmiany...
W samolotach i też pociągach, bo no to właśnie, jednak też
tak,
to jest
tak,
powiązane.
Tak, tak, tak. Co do samego CPK, jestem pełen niepokoju, ale nie dlatego, że uważam, że to jest zły pomysł, bo osobiście uważam, że CPK ma potencjał i chyba nawet w Polsce w tej chwili więcej osób popiera CPK niż kiedykolwiek się działo w samolocie, bo czytałem takie badania, że ponad 60% mniej lub bardziej, ale popiera projekt CPK, a w drugim okienku odpaliłem, a to ile osób się działo w samolocie? Około 50, czyli jest jakby więcej osób zainteresowanych, niż to dotyczy. To jest też w pełni zrozumiałe, bo to się wpisuje w nasze aspiracje. Każdy do czego aspiruje, chce się iść do przodu, to jest zrozumiałe. Natomiast uważam, że im bardziej złożony projekt, tym ma większy trud realizacyjny i tym większe ryzyko porażki. Szczególnie w domenie publicznej. Mamy nie tak dawną realizację lotniska Berlin-Brandenburgia, które zakończyło się po wielu latach wielokrotnie przekroczonym budżetem i wieloma wpadkami, które jakby totalnie żenującymi, tak? Nieprzeliczone instalacje, rzeczy, które nie powinny się wydarzyć. Nie jestem pewien, czy jesteśmy lepszymi organizatorami, szczególnie w domenie publicznej niż rząd niemiecki. I te zapowiedzi są im większe, tym gorsze. Jeżeli do jednego worka chcemy włożyć i szybkie koleje, i lotnisko, i jeszcze pojęcie megapolis, no to prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. I to jest na pewno złe. A to, co jest dobre, to to, że odeszliśmy od koncepcji budowy kolei jako szprychy do lotniska w Baranowie. Ten pomysł absolutnie mi się nie podobał od samego początku. Jestem fanem kolei, uwielbiam koleje i jeśli tylko mogę wybierać, to jadę, to wybieram komunikację publiczną, szczególnie kolei. Ale nikt nie będzie jeździł z... Może dam przykład. Jedna ze szprych miała dojeżdżać do Piły. I jeszcze dalej. Aby z Piły można było dojechać do Baranowa. Nie wiem, czy wiecie państwo, ile jedzie się dzisiaj z Poznania do Piły pociągiem. Jedzie się około 2 godzin. Tak, odcinek 100 kilometrów. Mieszkańcy Piły, szczególnie ci, którzy studiują albo mają rodzinę, wielokrotnie w skali roku jadą do Poznania. Nie wiem, czy raz w roku pojechaliby do Baranowa, aby skorzystać z samolotu i polecieć, nie wiem, może na wakacje. O niebo ważniejszy odcinek jest kolejowy z Piły do Poznania niż z Piły do Baranowa, czyli do miejsca portu lotniczego. I zejście z tej filozofii jest, bo premier Tusk powiedział, że jakby te szprychy już są na pewno nieaktualne. I to wiemy, że to się wydarzy. Oczywiście, gdyby mieszkańca Piły zapytać, czy chcielibyście w miarę szybkie połączenie z Baranowem, no powiedzą, no pewnie, że tak, ale dla całego projektu to jest słaby pomysł. Wiadomo, czego nie będzie, nie bardzo wiadomo, co będzie, bo w obszarze kolei jest tylko zapowiedź tej szybkiej kolei do no ten Y.
Poznania czyli, i Wrocławia.
Tak. I on dałby nam 200 minut. Okej, ale to co ważniejsze, dałby nam szybsze połączenie z Kaliszem, bo dzisiaj Kalisz jest też wykluczony komunikacyjnie. Poznaniacy do Kalisza może tak często nie jeżdżą, ale mieszkańcy Kalisza na pewno będą częściej jeździli do Poznania niż na lotnisko w Baranowie.
Mam wrażenie, że obecna ekipa rządząca po wygranych w październiku wyborach nie do końca była przekonana do CPK. To podejście się zmieniło, bo Polacy chcieli CPK i to było widać właśnie w badaniach. Oni też tak trochę to koniunkturalnie jak z tym marszem.
Myślę, że tak, ale samo założenie, ja zgadzam się z panem Witoldem, samo założenie w ogóle powstania CPK nie jest złe. Właśnie i problem jest w tym, żeby nie przeszacować i nie zrobić z tego megapolis, tak jak obecny rząd to zapowiada. I też ciekawi mnie, co z tymi dużymi miastami powiatowymi. Znaczy teoretycznie na konferencji premier mówił o tym, że kolej ma być do każdego dużego miasta. No ale dużym miastem też jest Konin, Turek, Kalisz. W związku z tym wiem, że mieszkańcy Kalisza chcą na przykład dobrego połączenia z Koninem czy z Łodzią. No to są już takie miejsca, które gdzieś tam są zapomniane. Ja pamiętam swoją podróż do Turku, ona była straszna po prostu, bo była
komunikacją publiczną.
Tak, komunikacją publiczną. Ja tylko poruszam się głównie komunikacją publiczną. Natomiast no ona była przerażająca i trwała 3 godziny.
Z Poznania do Turku. Właśnie.
Z Poznania do Turku. I tak sobie myślę, że ta Piła, też jechałam do Piły pociągiem. To jest dramatyczne w ogóle skomunikowane połączenie tutaj z Poznaniem. Myślę sobie, że nawet mieszkańcy i również się cieszę, że w ogóle nie zdecydowano się połączyć tych wszystkich miast z tym Baranowem. Bo przecież my Poznaniacy to chyba szybciej mielibyśmy do lotniska w Berlinie niż tam, żeby pojechać w ogóle z tej części jakby Polski. Także no jestem ciekawa, no na pewno też jakby powstał taki gdyby powstało to wielkie, zapowiadane przez poprzedni rząd lotnisko w Baranowie, no to też pewnie straciłyby te mniejsze lotniska.
Czyli Ławica by na tym straciła, czy jednak tu by się nic nie zmieniło, bo te tanie linie, także czarterowe samoloty, jakby latały z Poznania, tak by latały, bo jednak no, przesiadka w Baranowie, żeby lecieć na wakacje w Hiszpanii, to pewnie kiepski byłby pomysł.
Pewnie tak.
Abstrakcyjny, no jeżeli głównie latamy z Poznania po Europie, nie mamy jeszcze dalszych tras, no to żeby lecieć do Londynu pewnie godzinę, półtorej godziny, no nie będziemy 2 godzin w pociągu spędzali. To w ogóle zaburza proporcje i Baranowo nie jest zagrożeniem dla Poznania, tego jestem pewien, ale Mariasz, nie wiem, czy zostałem, nie chciałbym być źle zrozumiany. Absolutnie popieram rozwój kolei w Polsce, rozwój budowy nowych tras, także Y, natomiast to są zupełnie dwa światy,
które
mają tylko na prezentacji i próba ich żenienia. W 2012 roku zbudowano w Warszawie linię kolejową łączącą Okęcie z dworcem centralnym. No wydawałoby się absolutnie must have, no w ogóle wielkie zaniedbanie, że tego nie zrobiono. No mija już 12 lat od istnienia tej linii i mniej więcej 1% pasażerów na Okęciu dojeżdża na swój samolot, czy wraca z niego pociągiem. To jest jakby tam pojedyncze osoby wysiadam na peronie. Oczywiście fajnie, że to powstało, tylko jeżeli... To jest parę kilometrów za 300 milionów złotych, ale jeżeli tak chcieli...
To też jest zrobić, skomplikowana dosyć taryfa, tam jeden przewoźnik, drugi przewoźnik, nie do końca wiadomo chyba, tak? Z lotniska Chopina do centrum.
Tak. Tam jest chyba kilka tych przewoźników.
Można na pewno to pewne rzeczy uprościć, ale fakt faktem jest to najszybsze połączenie z Okęcia. Nie da się dojechać szybciej, a to nadal taki... No dobrze, to jest parę kilometrów, a jeżeli chcielibyśmy takie kolejki, jak dzisiaj między Okęciem a Warszawą Centralną zrobić ze wszystkich miast Polski, no to jest po prostu kompletnie poroniony pomysł.
Czyli z punktu widzenia Poznania zamiast do Warszawy na przesiadkę, na dalsze loty, na przykład lotem, to w lotnisko w Baranowie wtedy, tak? I to miałoby być ta korzyść dla...
Poznań będzie latał z Poznania, jestem tego pewien.
Ale jeśli chodzi o loty przesiadkowe, tam gdzie w tej chwili się ktoś przesiada w Warszawie, to zamiast przesiadki w Warszawie...
No tak, no, zacznijmy, że na razie Lufthansa ma dużo większe huby blisko nas, więc zazwyczaj połączenie przez Monachium czy Frankfurt jest dużo bardziej atrakcyjne i finansowo, i czasowo,
czyli
więc
tutaj lot
jeszcze daleka droga,
też...
zanim lot rozwinąłby swoją siatkę połączeń tak daleką, ale teoretycznie pan redaktor ma rację, że tak by mogło być.
Teoretycznie. 2032 rok, Centralny Port Komunikacyjny, to już niedługo, proszę państwa. Ile to jest lat? 8, tak? Nie. 8 lat. 8,
ale
tak.
Proszę zauważyć pewną niepokojącą rzecz. Premier Tusk zapowiedział już, że to będzie dłużej trwało niż do tej pory i że jeszcze wiele rzeczy trzeba przemyśleć, a to troszeczkę może sugerować, że to jest takie koniunkturalne powiedzenie, dobra, nie jesteśmy przeciw, bo teraz jesteśmy za, ale spokojnie, spokojnie. Tu mamy jeszcze czas, to jeszcze wszystko będzie trwało.
Jeszcze trzeba znaleźć model finansowania, model budowy, ogłosić przetargi, a potem się zmieni jakaś ekipa przy kolejnych wyborach i wszystko będzie od nowa i tak to CPK będzie budowane. Zmieniamy temat, zaglądamy teraz na stadion w Poznaniu. Koncert Dawida Podsiadły był, samorządy przeznaczyły też pieniądze, dwa koncerty nawet były. Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji 700 tysięcy, 500 tysięcy Urząd Marszałkowski. Czy to były dobrze wydane pieniądze przez samorząd? Marta Danielewicz.
Jestem zdania, że są imprezy, które nie potrzebują być dotowane i są spółki, które nie potrzebują być dotowane. Warto zaznaczyć, że te pieniądze generalnie trafiły do spółki stadionowej, która jest operatorem i która dzierżawi to od miasta. Generalnie ta jedna dotacja pokryła właściwie rok dzierżawy. Mówię o jednej dotacji samej, tylko miejskiej, nie tylko urząd.
Bo spółka za roczne wynajmowanie stadionu płaci w tym roku 820 tysięcy brutto.
Tyle będzie płaciła.
Tyle
tak.
będzie, a sama dostała 700 tysięcy z POSIR-u za koncert.
Tak, za koncert. No ale oczywiście możemy zaznaczyć, że część biletów była skierowana do dzieci.
700 biletów.
Tak, z rodzin z pieczy zastępczej. Natomiast... No cóż, pytanie do uczestników koncertu, którzy w tej promocji miasta, jak i samorządu za bardzo nie zauważyli podczas tych koncertów. Znaczy ja naprawdę uważam, że po prostu takie imprezy same się bronią i myślę, że spółka Stadion Poznań nie dokładała do koncertu Dawida Podsiadły, który zgromadził po prostu ponad 110 tysięcy osób.
Na dwóch koncertach.
Tak, skorzystało z tego całe miasto de facto, no bo wiele osób było przyjezdnych. W tym czasie odbywał się też Pyrkon, więc to jakby my samoistnie w ogóle możemy się reklamować. Znaczy ci ludzie wolny czas spędzali na rynku, który jest już wyremontowany. Jakby nie do końca, w ogóle ktoś napisał w komentarzu pod moim tekstem, po co promować coś, co musi istnieć.
A może jednak bez tych pieniędzy taki koncert by się nie odbył, bo organizatorów trzeba zachęcać właśnie takimi dofinansowaniami z samorządów, żeby to było w Poznaniu, a nie w innym mieście.
Tylko, że te pieniądze nie trafiły do organizatorów, nie? To jakby to jest też ta kwestia. Te pieniądze trafiły do spółki Stadion Poznań, która jakby była współorganizatorem w związku z tym, że była gospodarzem, udostępniała po prostu teren imprezy.
Ja byłem na tym koncercie i w przeciwieństwie, media, które podały, że tam nie było żadnej widocznej promocji, mijały się z prawdą, bo te spoty były widoczne przed koncertem, każdy był wcześniej, więc siłą rzeczy był zmuszony je oglądać, ale uważam, że to jest bardzo, bardzo zła rzecz, że miasto i województwo wydało publiczne pieniądze na ten koncert. Przypuszczam, że ktoś w mieście uwierzył właśnie w narrację, że jeśli nie dopłacicie, to nie uda, to się nie zepnie, tylko to jest skrajnie naiwne myślenie, ponieważ te dwa koncerty, każdy z nich miał 55 tysięcy sprzedanych biletów. Mniej więcej całość to jest 25 milionów złotych przychodów za polskiego artystę. To jest żyła złota, a nie coś, do czego trzeba dopłacać. I o ile No niestety to też obciąża management Dawida Podsiadły, bo to nie jest do kogokolwiek nie szedł transfer, to nie były rzeczy tajne, to nie były rzeczy, po których druga strona nie wie. Pamiętam umowę z ja też miałem pewne związki ze światem artystów, ze światem koncertów. Pamiętam umowę z międzynarodową gwiazdą, która miała zagrać na stadionie i tam było kilka stron, które mówiły o tym, że pieniądze za wynagrodzenie artysty mają być wyłącznie z biletów, czyli wszyscy sponsorzy są wykluczeni, dotacje bardzo, bardzo obwarowane, bo to zawsze trochę obciąży, tak? Albo ktoś może się wokół tego oświetlić i uważam, że tego zabrakło przy tym koncercie.
Czy to idzie też na konto artysty w tym momencie?
Niestety w tym przypadku tak, ponieważ koncert Podsiadło. Podsiadło to nie jest artysta, który odbiera telefony i mówi, no dobrze, zapłaćcie mi tyle, ja przyjadę zagrać koncert. To jest bardzo dobry management, bodajże Maciej Wodź się nazywa ten jego menedżer. Oni właśnie sami organizują te koncerty, dlatego też ich tak jest niewiele, bo chcą dawkować swoją obecność i no nie wierzę, że nie mieli tego świadomości, tego transferu. Być może dzięki temu oni, nie wiem, mniej zapłacili za stadion, czy w jakiś inny sposób odnieśli taką korzyść. Uważam to za bardzo słabe, chociaż sam koncert był naprawdę świetny i tutaj nic nie ujmuje tej organizacji. To było dobre widowisko, godne ponad 200 zł, jakie każdy z tych 55 tysięcy osób zapłaciły za wejście.
No właśnie, no bo te bilety też
nie były najtańsze.
Tak. Nie? No tak, strony... jak na polskiego artystę, to chociaż oczywiście show było zrobione na miarę Rammsteina, czy innych w ogóle zagranicznych zespołów, które, dla których czasami się przychodzi dla koncertu, nie dla muzyki, tylko dla tych dodatkowych efektów. I z tego co wiem, bo akurat moja siostrzenica i moje siostry były, więc opowiadały mi o tym, jak ten koncert wyglądał i w ogóle były pod wrażeniem całej organizacji. No ale tydzień po tym koncercie, gdy jakby ta informacja o tych dotacjach z Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego się pojawiła, management Dawida Podsiadły wysłał informację o tym, że Dawid Podsiadło jest artystą, który sprzedał już 1 000 000 egzemplarzy płyty. Więc naprawdę myślę, że ktoś, kto jest milionowym artystą, nie potrzebuje po prostu ani dodatkowej promocji, ani dodatkowego wsparcia.
A z drugiej strony trochę czekaliśmy na ten koncert na stadionie. No może jednak te pieniądze samorządu spowodują, że za rok, za dwa kolejny artysta wystąpi w Poznaniu, bo te pieniądze miasta zachęcają takich.
Nie wiem, czy to się nie kłóci z polityką obecnego prezydenta Jacka Jaśkowiaka, który przecież parę lat temu, kiedy była głośna dyskusja o dotacji na transatlantyk, mówił, że nie chce dotować takich dużych imprez, to przez to transatlantyk się obraził i się zawinął. Wypłynął
ale
dopiero w
Łodzi. Ale brakuje tych koncertów jednak w Poznaniu. No nie mamy hali, wiadomo, hala łatwiej pewnie zorganizować całoroczny koncert, ale w wakacje w sezonie letnim mogą te koncerty być na stadionie.
To znaczy, w ogóle te koncerty, dwudniowa impreza na stadionie Dawida Podsiadły pokazały, że ten stadion nadaje się na organizację takich imprez.
Między sezonem pewnie chociaż.
Tak, a przecież wcześniej, ile lat wcześniej był jakiś koncert? Tam chyba na palcach jednej ręki możemy policzyć.
Z okazji ostatniej rocznicy powstania wielkopolskiego chyba wcześniej taki duży
tak,
był.
Tak, a wcześniej Alicia Keys, Iron Maiden, Sting?
Tak, Sting na otwarcie.
Słuchajcie, ale to ta dotacja, zobaczy na ilu będzie poziomach. Wydaliśmy bardzo dużo miejskich pieniędzy, żeby ten stadion zbudować. W zasadzie dokładamy do jego utrzymania. Jeszcze, żeby cokolwiek tam się działo, mielibyśmy zapłacić. Nie, to jest złe myślenie. Dokładnie. Albo tworzymy infrastrukturę, ją udostępniamy, no, albo w ogóle za to się nie zabieramy.
A może inne miasta też płacą i to tak po prostu jest.
Tu jest dobry benchmark, bo nie płaciły w sprawie Dawida Podsiadło.
Tak, aczkolwiek 2 lata temu Wrocław wyłożył pieniądze na koncert Dawida Podsiadło i była straszna bura we Wrocławiu, bo nie zarobił na tym. Te bilety się wówczas, w sensie dla Wrocławia, to się nie zwróciło.
Czyli za rok, jakby taki koncert był, to rozumiem, że teraz w urzędzie ktoś pomyśli, nie dajemy, bo znowu będą artykuły i znowu będą nas krytykować i to źle będzie wyglądało.
I będzie coś dobrego z tego, jeżeli miasto wycofa się z takiego myślenia o dotacji kultury.
Pyta, czy będą wtedy koncerty. Bardzo dziękuję Państwu za udział w programie. Marta Danielewicz, Gazeta Wyborcza i Witold Kundzewicz, redaktor naczelny portalu e-poznań.pl.
Dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo.
Za 5 minut będzie godzina 16:00 o 16:00 na naszej antenie wiadomości.